Jest 13 czerwca 2014 roku, a wysłuchacie właśnie spisu treści. Witam Was, drodzy słuchacze, z tej strony Tostu w kolejnym odcinku Spisu Treści. Jest 13 czerwca i znowu jakieś dobre 2 tygodnie od ostatniego odcinka. Jest 3 dni po moich kolejnych urodzinach, więc wow, wszystkiego najlepszego sam sobie życzę. Tak, powiem Wam, że mam problemy z napisaniem tego kolejnego odcinka, bo się zdarzyło bardzo dużo i ja próbuję to tak zrobić, właśnie działo się to już tydzień temu. Dlatego tak długo zwlekałem z napisaniem tego odcinka, żeby się nie zdarzyło tak, żebym pod wpływem jakichś dziwnych, silnych emocji nagrał jakiś odcinek, w którym będę się jarał tym wszystkim, co właśnie się działo, ale zdarzyło się dużo, więc no, sorry, ale trzeba o tym powiedzieć, bo jak się o tym nie mówi, no to jest tak jakby otrzymać światło dla siebie pod korcem. Ale to nie od razu. Umówmy się tak. Zrobię 2 części podcastu. W pierwszej części zrobię tą moją klasyczną, nudną część z Biblii, że wezmę kawałek Biblii i będę opowiadał. A dopiero w kontekście tych fragmentów, które Wam przeczytam, będę mógł opowiedzieć, co się właściwie stało. Dlaczego? Głównie dlatego, żeby osoba jakaś pierwsza, lepsza, która wejdzie i tego odcinka będzie słuchała jako pierwsza, to żeby nie wzięła mnie za jakiegoś wariata, co zresztą... Podejrzewam, że już był jeden taki odcinek, po którym można mnie wziąć za wariata, ale jeżeli ten pierwszy był jak taki dziwny, to ten będzie jeszcze dziwniejszy. Tak więc najpierw Was zanudzę, a ci, którzy wytrwają, no to będą mogli usłyszeć dziwną opowieść. Tak. Od czego zacznijmy? Chwila o tym, co to jest właściwie za podcast, w razie jakbyście po raz pierwszy słuchali. Nazywam się Adrian i prowadzę to podcast, w którym rozmawiam o Biblii, biorę fragment z Biblii i mówię, co tam jest, jakie to jest ciekawe, co to znaczy właściwie dla nas w dzisiejszych czasach, żyjąc tak 2000 lat po tym, co się działo w ostatnich książkach, które były napisane w Biblii. No i ogólnie tak podsumowując całą tą historię, no, robię reklamę tego, że bycie chrześcijaninem w dłuższej mierze się opłaca i ogólnie jest fajne. Tak. Naprawdę tak polecam. 10 na 10. Można, jak ktoś mi ufa, to po prostu wiecie. Recenzja książki bardzo dobra. Tak wiem, czytałem. No i wracając... Boże, nawet sobie nie wyobrażacie, jak ciężko mi jest nagrać ten odcinek. Tak biorąc pod uwagę, to jest natłok informacji. Ostatni weekend spędziłem we Wrocławiu, gdzie podczas 3 dni... Nauczyłem się i doświadczyłem tylu rzeczy, że można byłoby o nich opowiadać 2 tygodnie. Ale najpierw książka. Najpierw o tym, kto to jest właściwie Jezus. To już opowiadałem kiedyś. Ale tak bardziej z punktu widzenia takiego epickiego. Co sama Biblia mówi o Jezusie. Co właściwie mówi o czymś takim jak imię Jezusa. Bo o nim też co jakiś czas się wspomina. Strasznie często to występuje. Z tego, co już zdążyłem taki wstępny research zrobić, to... No, nie sam imię Jezusa, w sensie napisane słowo Jezus, tylko stwierdzenie imię Jezusa występuje w Nowym Testamencie łącznie ponad 100 razy. Czyli mówi się czasami coś tam, że w Jego imię wyrzucać się będzie demony, albo tam, że Bóg dał Mu imię ponad wszelkie imię. I w ogóle, co to właściwie ma za znaczenie dla nas i właściwie jakie to ma większe znaczenie, że ktoś ma imię takie, a nie inne? Otóż no, ma znaczenie i to dosyć duże. Na samym początku będę przytaczał takie fragmenty. Co właściwie ludzie potrafili robić w imię Jezusa? Jakie dziwne rzeczy w Biblii się działy w momencie, kiedy o Jezusie się mówiło? Po czym rozpoznawać duchy, które mówią o Jezusie? I na samym końcu powiemy w ogóle skąd ten temat się wziął i w jakim kontekście ja Wam to mówię. Na samym początku jednak zacznijmy od czegoś spokojniejszego, czyli o tym właściwie, co to właściwie znaczy imię Jezus. Tak, na samym początku, jak ktoś chce nadążać za mną, to możecie sobie otworzyć pierwszą Ewangelię, tak w kolejności tradycyjnej, czyli Ewangelię według świętego Mateusza i pierwszy rozdział, czyli w ogóle sam początek. I jest tutaj w pierwszym rozdziale, w 21 wersecie, czy już w 20 przeczytam, Józef, mąż jej będąc prawym, tam mówił o Maryi. Maryja dostała taką wiadomość, że urodzi syna jakiegoś, a ona jeszcze nie miała męża, więc... Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, ukazał mu się anioł i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjąć Maryi, żony swej, bo to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego, a urodzi syna. I nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi świat, zbawi lud swój od grzechów jego. I na tym na chwilę mogę przestać. I zdanie tak z punktu widzenia takiego Polaka, który za bardzo nie rozumie języka hebrajskiego, nie ma sensu. No bo nazwiesz go Jezus, bo on zbawi lud swój. I tak widać, że to jakieś dziwne, nie? No ale już po hebrajsku nabiera więcej sensu, bo w Biblii warto wspomnieć, że naprawdę mało jest imion, które nie znaczą nic. Każde imię coś tam znaczy. Na przykład, nie wiem, imię, dajmy na to, Izrael. Izrael to znaczy walczący z Bogiem. To jest imię, tak właśnie, nie wiem, taki tytuł. Momentami w Biblii imię jest rozumiane jako tytuł. Czyli ktoś, kto walczył z Bogiem. Ba, to był Jakub, który został przemianowany Izrael za to, że walczył z Bogiem i zwyciężył. No na przykład Abraham. Abraham na przykład znaczy ten pierwszy z Żydów. Nazwał go Bóg Abraham, bo on miał być ojcem wielkiego mnóstwa. No i właśnie ten Jezus. Jezus to jest imię, tak w oryginale po hebrajsku się nazywa Jeszua. Czy też tam słyszałem, że to jest skrót od Jehuszua, czyli Jehu zbawia, Jahwe zbawia. Czyli tak w tym kontekście nazwiesz swojego syna Jahwe zbawia, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego, no to brzmi trochę bardziej sensownie, tak? No i właściwie to pierwszy przypadek, jak faktycznie to imię Jezusa w Biblii występuje. Znaczy w zależności od tego, jak szybko, w jakiej kolejności to obejrzymy, tak? Ale tak czytając tą książkę w taki sposób, jak dzisiaj mamy, to widać, że to pierwszy raz, jak tak występuje. No dobra. Jest sobie ten Jehuszua, o którym już trochę powiedziałem, że to jest facet, który na początku był dosyć niepozorny, znaczy niepozorny, jak może być niepozorny ktoś, kogo jak ma kilka dni życia już odwiedzają jacyś dziwni astronomowie, czy w ogóle magowie z, nie wiem, ze wschodu. Tak w ogóle od dziecka coś dziwnego się dookoła niego działo, ale tam w wieku 20-30 lat, no to jeszcze był niepozornym synem cieśli, tak? I dopiero w momencie, kiedy miał te 30 lat, to nagle znalazł sobie znajomego, który chrzcił nad Jordanem, a potem zaczął nauczać ludzi, więc tak, to było takie dziwne. No ale dalej jeszcze ten Jezus trochę taki, no, niepozorny był. Potem, jak wiadomo, miał uczniów, dał się zabić, zmartwychwstał podobno i ogólnie tak dosyć ciekawe życie miał, tak? I wypada wspomnieć, że miał też uczniów, bardzo dużo uczniów zresztą, no nie tylko 12, jak się powszechnie sądzi, ale no od groma. No kilkuset co najmniej, którzy za nim stale chodzili, a były takie momenty, że nagle zebrał się tłum kilku tysięcy osób, który zresztą facet potrafił nakarmić dosyć skutecznie, ale o tym kiedy indziej, bo akurat ten cud, no to niech se będzie. Słyszałem kiedyś takie fajne wytłumaczenie, że to nie był żaden cud, to akurat z ust archeologa mojego znajomego wyszło, że to nie był żaden cud, tylko powszechnie tam było wiadomo, że zawsze jak ktoś wybierał się z domu, to brał ze sobą jakieś żarcie i dlatego Jezus mógł nakarmić 5000 osób. Tak więc, no, na tym na razie zostawmy. Tam można sobie trochę poczytać, wiadomo, ale skupmy się na tym, co jest, dziwne. Bo najfajniejsze w Biblii rzeczy są te, które są dziwne. Tak więc przyniosę wam kilka dziwnych rzeczy, które się zdarzyły w Ewangelii według świętego Łukasza. No, zaczęło się tak naprawdę wszystko od rozdziału 4. W 4 rozdziale facet wyszedł sobie nagle z domu. Znaczy tak, znalazł jakiegoś kolesia, który wcześniej zanurzył go w wodzie. Tam słyszeli wszyscy jakieś dziwne rzeczy. No ale w każdym razie Jezus tak pod natchnieniem jakiegoś dziwnego tam ducha wpadł na pomysł, żeby udać się na pustynię. No i już idąc za ciosem został na tej pustyni przez 40 dni, podczas których nic nie jadł. I w tym czasie sobie siedział i się modlił cały czas. No i podczas tej modlitwy w pewnym momencie No, zaczął do niego gadać jakiś dziwak. Ten dziwak to był ponoć szatan. Sam szatan do Jezusa gadał, no i go kusił, żeby robił różne dziwne rzeczy, które są sprzeczne z Biblią. Czyli tam na przykład właśnie, że ma się tam rzucić z góry, czyli w praktyce no, popełnić samobójstwo, bo jest napisane, że on się nie zabije, tylko go złapią aniołowie, czy coś takiego, wiecie. No w każdym razie, no to był takie wiecie, przygotowanie do tego, żeby mógł zacząć swoją robotę najważniejszą. No i tą robotę najważniejszą zaczął wtedy, kiedy przeszedł pomyślnie test, na jaki go wystawił ten szatan. No nie za bardzo temu szatanowi się udało coś tam wykombinować, ale w momencie, kiedy już ten szatan skończył, to Jezus wrócił sobie z powrotem do domu po tych 40 dniach i wszyscy dookoła zaczęli coś o nim słyszeć. I od tej pory, no po pierwsze musiał wyjść sobie ze swojego domu, bo w jego domu nikt go nie lubił, ale od tej pory zaczęły się dookoła niego dziać dziwne rzeczy. A dziwne rzeczy, to mam na myśli, podchodzili do niego ludzie, którzy na przykład byli, nie wiem, opętani. Nie wszyscy wierzą, że jest coś takiego jak opętanie. No to dla tych, którzy nie wierzą, no to załóżmy, że na przykład to byli ludzie z padaczką. Niech będzie. No ale ważne było to, że ludzie, którzy byli, nie wiem, walnięci, krzyczeli, rzucali się na lewo i prawo, pianę z pyska toczyli, to jak podchodził Jezus i no i właśnie do nich, nie wiem, coś mówił, ewentualnie po prostu nawet sam był po prostu, to ci ludzie albo się nagle leczyli, albo mówili jakieś dziwności, że on, nie wiem, jakimś Synem Bożym, czy coś takiego, czy, nie wiem, na przykład tutaj jest w 4 rozdziale, że cóż mamy z Tobą zrobić, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. No i wtedy Jezus do niego podszedł, zamknij się i wyjdź z niego. Tyle. Po prostu łaził i ludzie, którzy zachowywali się dziwnie, nagle byli spokojni tylko dlatego, że Jezus im tak kazał. Czy inne sytuacje były na przykład takie, że po prostu podchodził do ludzi, którzy mieli na przykład gorączkę, byli chorzy, ślepi, chromi czy coś takiego. I Jezus był w stanie podejść, kazać tym ludziom być zdrowymi i ci ludzie byli zdrowi. Od dziwne, co nie? No, w każdym razie to było tak niecodzienne, że aż zaczęli się dookoła niego zbierać tacy, wiecie, gapiowie, fanowie. A Jezus pośród niektórych ludzi, którzy właśnie obserwowali go i tak dookoła niego siedzieli, wybrał sobie uczniów, takich, jakby to powiedzieć, tak w sensie średniowiecznym, to ja bym to powiedział, że Jezus był mistrzem cechu jakiegoś, nie wiem, był cech kowali, cech, nie wiem, drwali i tak dalej, na górze był taki mistrz, który nauczał, wiecie, taki rabin. To był koleś, który był mądry, miał jakąś taką życiową mądrość i on tą mądrością dzielił się ze swoimi uczniami. Mówił im, co się Bogu podoba, co się nie podoba, jak żyć, jak, nie wiem, jak być dobrym, jak mówić ludziom o Bogu czy cokolwiek innego, ale też przy okazji, nie wiem, no, podejrzewam, że większość osób nie traktowała tego jako przy okazji, tylko jako też jakoś dosyć istotny ten, no to oprócz tego jak żyć, no to jak pomagać ludziom w ich codziennych kłopotach, chociażby przez to na przykład, że takiego kogoś można wyleczyć. W 5 rozdziale Ewangelii Łukasza się pojawiali właśnie ludzie, których Jezus tak jakby z imienia zawołał, żeby poszli za Nim i tak, i od tej pory powiedzmy dziwne rzeczy dookoła nich się działy, bo a to właśnie widzieli jakieś uzdrowienia, a to Jezus co jakiś czas się do nich zwracał i mówił, no panowie, w tej chwili powiedziałem do 5000 ludzi moją opowieść, a waszej 12 to wytłumaczę. Tak więc, jak widzicie w 5 rozdziale, jeżeli ktoś nadąża za mną, to w 6 rozdziale już, powołuje pierwszych apostołów, czyli takich, no takich bliższych sobie przyjaciół, takich 12 chłopa, których, jak dobrze przetłumaczymy apostolos, to są posłani. Czyli taki, wiecie, taki wysłannik, poseł, coś w tym stylu, w każdym razie ktoś, kto niesie jakąś wiadomość, tak? Albo niesie jakąś przesyłkę. No koniec końców ważne, że po prostu Jezus ich gdzieś posyłał, właśnie nadając im to imię, że wy jesteście moi posłani. Muszę wam powiedzieć, że dosyć ciekawie się od tej pory dzieje, bo jego nauka była dosyć ciekawa. No biorąc pod uwagę to, że właściwie nie zgadzał się z większością rzeczy, które prezentowała taka kadra dowódcza religii właśnie w starożytnym Izraelu. To koleś robił dziwne rzeczy i uczył i jego uczniów, jak robić dziwne rzeczy. To znaczy, jakby to pokazać na przykład na pięknym przykładzie. O, zaczyna się na przykład to wszystko w rozdziale 9. Tak. Wcześniej no, są fragmenty, w których wiadomo, Jezus naucza. To wszystko jest do przeczytania, ale ja na razie nie będę się na tym skupiał, będę się skupiał na tym, co było dla mnie dziwne. W 9 rozdziale w Ewangelii Łukasza jest taka sytuacja, że Jezus zwołuje swoich 12 uczniów i, jak to mówi Biblia, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. No i posłał ich, żeby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali. Rzekł do nich tam, niczego nie zabierajcie na drogę, ani kija, torby, chleba, pieniędzy, ani dwóch szat, nic nie bierzcie ze sobą, a gdy do któregoś domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd wychodźcie. A na tych, którzy was nie przyjmą, no to strząśnijcie proch z nóg i idźcie dalej. Tak więc po takich drobnym przeszkoleniu, no spędził z nimi tam kilka tygodni, nie wiem ile z nimi spędził, bo akurat tego nie pokazują, nagle powiedział, że no to chłopaki, widzieliście co ja robię, widzieliście jak ja nauczam, widzieliście jak ja uzdrawiam, widzieliście jak ja wypędzam duchy. Teraz wy sobie idźcie i zróbcie dokładnie to co ja. Bo macie tego samego skilla co ja. Tak więc no, to było dosyć takie chyba szokujące dla nich, ale poszli sobie, już mając tą wiadomość, jak to się robi. W międzyczasie, wiadomo, tam ludzie o nich słyszeli, no, na przykład już nawet doszło do tego, że nawet król Izraela, tam Herod się o tym wszystkim dowiedział. O tych wszystkich w ogóle dziwnościach, jak Jezus, jak Jan, którego wcześniej kazał zabić. Ale potem sobie wrócili ci uczniowie, no i powiedzieli, Jezu, ty, no robiliśmy dokładnie to, co nam przekazałeś. Kazałeś nam uzdrawiać, a my nakarmialiśmy. Tak więc ogólnie fajnie było. No i koniec końców powiem wam więcej, że nie tylko apostołowie jakoś tak się poczuli no, dotknięci całą tą sytuacją, tylko gigantyczne tłumy, które widziały, powiedzmy, roboty tych apostołów, też się zaciekawiły, co się właściwie stało. I zaczęły łazić za tymi apostołami i w końcu jak apostołowie wracali do Jezusa, no to oni wszyscy się zebrali razem, a było ich tam kilka tysięcy chłopa. Mówi Biblia, że 5000 się zebrało dookoła Niego i tam i słuchało tego, co Jezus mówił. A Jezus mówił o wielu różnych rzeczach. To taki, wiecie, takich dziwnych, ciekawych. Właśnie o tym, że przychodzi królestwo, że w najbliższym czasie będzie tam sąd nad Izraelem i tak dalej, to mówił właściwie do ludów przez całą swoją Ewangelię. No i ludzie siedzieli i patrzyli na niego, no bo w końcu, wiecie, no taki trochę jak cyrk obwoźny, no jak przychodzi koleś, który potrafił, wiecie, uzdrawiać, no to było dla nich takie wow, że zaczęli za nim chodzić. No i wypada też wspomnieć, że Jezus nie należał do osób, które bardzo jarały się swoją sławą, ponieważ w momencie, kiedy mógł dosyć łatwo powiedzieć, no moi drodzy, widzieliście wszystkie cuda, jakie zrobiłem, a teraz wam się przedstawi, jestem synem Boga i przyszedłem was zbawić. No to Jezus trochę, no jak jeden z ludzi, tam jego, czyli z tych, Piotr do niego podszedł i mówi, że wow, ty jesteś chyba tym Mesjaszem, pomazańcem Bożym, to Jezus go ochrzanił i powiedział, nie mówcie tego. No. Koniec końców uczył dalej, dookoła siebie zbierał jeszcze więcej chłopa i już dalej w 10 rozdziale już nie ma 12 uczniów, którzy poszli robić dokładnie to samo co on, tylko zebrał 72 uczniów. I tych 72 uczniów, czyli jak ktoś ładnie sobie policzy, to jest 6 razy więcej niż było ostatnio, no, przysposobił, dał im dokładnie takie samo zadanie. I mówi, no moi drodzy, wy teraz też pójdziecie jeszcze raz, każdy tam do innego miasta i miejscowości, gdzie ja się w najbliższym czasie mam zamiar udać i będziecie mówić o tym, że ja tam przyjdę i macie w międzyczasie uzdrawiać i wywalać demony. Takie, wiecie, pospolite zadanie. Idźcie i rozwalajcie demony. Znaczy, wywalajcie demony. No, koniec końców tam Jezus sobie trochę jeszcze pochodził. Wróciło do Niego 72 uczniów i mówi, że Panie, dałeś nam moc uzdrawiania i wywalania demonów. Jakby to powiedzieć, demony są nam w tej chwili podległe w Twoim imieniu. Tak więc, no, Jezus dosyć zadowolony. Powiedział do nich takie dosyć ważne słowa w tym momencie w kontekście tego wszystkiego, co ja teraz będę wam gadał. Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. No i dodał tak nieskromnie, że ja w sumie nie z tego się cieszę, że duchy wywalacie, tylko bardziej z tego, że jesteście już zbawieni do życia. No. I to jest coś, o czym ja naprawdę, czytając Biblię, miałem kilka razy to przed oczami, ten fragment, ale jakoś tak, wiecie, jak do takich fragmentów się podchodzi, no mam nadzieję, usłyszeliście przed chwilą to. Jak do tego podchodzicie? No, daję wam władzę, żebyście uzdrawiali ludzi i wywalali demony. Takie coś, co się chyba wymknęło Jezusowi przez przypadek, bo coś nie za bardzo dookoła siebie to widać, tak? No ale to się nie wymknęło raz, co było ciekawsze. Bo jak się poczyta trochę, no to na przykład w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, jak już Jezus sobie tak odchodzi, już na do widzenia, papa, ja sobie idę do Boga, to wam mówi coś takiego, że, znaczy nie nam, tylko, znaczy no uczniom powiedział coś takiego, idźcie na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Takie znaki będą towarzyszyli tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wypędzać będą. Nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. No. No i dalej, to jeszcze nie jest ostatecznie taki... To nie jest ostatni fragment, w którym coś takiego się pojawia. Dalej jeszcze na przykład. Jest w Ewangelii Jana. Jest w 14 rozdziale, werset 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, których ja czynię. I większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w swym Synu. Tak. Fajne, nie? W kontekście tego, co znowu czytałem, to tak czynić większe rzeczy od Jezusa, no to trzeba mieć ciekawe życie. No i ogólnie muszę wam powiedzieć o takiej dosyć istotnej sprawie, a mianowicie o tym, że potem apostołowie robili ciekawe rzeczy. Kwestią dyskusyjną jest to, czy robili większe od Jezusa, ale robili. Potem już jak Jezus odszedł, to mieli na swoim koncie kilka dziwactw pokroju wyjścia z więzienia, trzęsieniem ziemi i tak dalej. Czy na przykład uzdrowień i wiecie, i dziwnych nawróceń, no to w dziejach apostolskich jest co niemiara. Ale co jest najciekawsze z tego w ogóle wszystkiego? Bo to jest aż za piękne, żeby było prawdziwe. Jak to w ogóle możliwe, żeby coś takiego było działało? Że wystarczy tylko wierzyć i to działa? Muszę wam powiedzieć, że w Biblii jest na przykład fragment, w którym tak w kontekście tego, co mówiłem na samym początku, tego imienia Jezus, w którym tych samych cudów, które robili apostołowie, dokonywali ludzie, którzy w ogóle nie łazili za Jezusem. Tylko używali jego imienia do tego. Jest w rozdziale 9 Ewangelii Marka, w werset 38. Tam, kto by przyjął, znaczy wcześniej przeczytam, kto by przyjął jedno z takich dziatek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, lecz tego, który mnie posłał. I powiedział mu Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał demony w twoim imieniu i zabranialiśmy, bo nie chodził za nami. A Jezus mówi, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Czyli koleś, który w ogóle nie wiedział, kto to jest Jezus, znaczy kojarzył, musiał znać jego imię, tak? Ale po prostu widział, że jego imię jest dosyć potężne i w imieniu Jezusa wywalał demony. Czyli no dosyć ciekawe to było, tak wiecie. Potem no, najprawdopodobniej nauczał i w ogóle mówił ludziom, kim właściwie jest ten Jezus i dlaczego ten, ale nie chodził z nimi, nie należał powiedzmy do ich gangu, nie należał do ich kościoła, a mimo wszystko znał Jezusa na tyle, żeby móc wywalać demony jego imieniem. Ciekawe, nie? Ogólnie cała sprawa z tym imieniem Jezusa jest dosyć ciekawa. Mówię teraz takim, wiecie, bez przerwy, ale zwykle robię przerwy w podcastach, ale teraz już tak się nakręciłem, że aż nie będę robił przerw, żeby jak najszybciej się z tym zejść. Że w ogóle o tym imieniu Jezusa jest strasznie dużo w Biblii. Mówiłem, ponad 100 razy występuje stwierdzenie imię Pana albo imię Jezusa. No, na przykład no, sam Jezus też pod sam koniec tego, no, to mówi, czy pod sam koniec Ewangelii swojej, to Mateusz w jego słowa na przykład mówi taki cytat. Idźcie tędy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czyli takie no, cały czas jakieś imię, cały czas jakieś maniackie podejście do tego imienia. Jak już powiedziałem, w Biblii imię zawsze ma jakieś głębsze znaczenie. To nie jest imię w sensie, no właśnie mówię, jak Patryk, jak Norbert, jak nie wiem, jak Stefan, że po prostu kogoś tak nazwać. Tylko imię zawsze... Za imieniem stoi stoi coś więcej niż tylko jakiś dziwny dźwięk. Na przykład ja mam takie dosyć niemiłą historię, że ja nazywam się Adrian, dlatego że nie nazywam się Bartek, bo Adrian brzmiało lepiej niż Bartek. Nie ma jakiegoś większego znaczenia moje imię. Tam mieszkaniec miasta Adria, taki bezsensowny. A Jezus z premedytacją został przez anioła nazwany Jehoszua, czyli Jahwe zbawia. To ma trochę więcej sensu, więcej za sobą mocy. No ale co najważniejsze, jego imię w Biblii wielokrotnie jest używane właśnie do tego, żeby czynić cuda, żeby nawracać ludzi, żeby w ogóle, nie wiem, wypędzać demony. To jest dosyć ciekawe. Właśnie mówię, spotkali kolesia, który w imię Jezusa wypędzał demony. Ba, jest nawet fragment, który pochodzi akurat z listu do Filipian. Świętego Pawła listu do Filipian. W drugim rozdziale, wersety od 8 do 11, jest tutaj taki fragment, że Jezus uniżył samego siebie, stawszym się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Takie wow, to takie tak, jak się czyta, to tak czuć mniej więcej, że coś z tym Jezusem jest coś więcej, że to nie jest tylko jakieś takie, że to nie jest jakiś tam koleś, który łaził i jakieś tam magię robił, bo podchodził, kładał rękę i po ułożeniu ręki koleś nagle, nie wiem, zaczynał chodzić. Tylko widać, że Bóg jakoś tak ma dla niego jakieś specjalne miejsce i ten koleś naprawdę ma wysoką pozycję wśród wszystkich. No, zwłaszcza ten fragment, dosyć ciekawe, że na imię tego Jezusa zegnie się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. W skrócie, tak bardziej, że tak powiem, duchowo mówiąc, no w momencie, kiedy Jezus się dał tam posłusznie zabić, potem zmartwychwstał, to po prostu zyskał taki epicki autorytet. Że wcześniej, powiedzmy, był jakimś tam człowiekiem dosyć fajnym, miał umiejętność niegrzeszenia, no i ciężko było mu jakiś błąd wytknąć, tak? Ale jakoś tak na razie chyba jeszcze mało było osób, które do niego podchodziły i mówiły: o, ty jesteś wielki, ty jesteś Bogiem, ty jesteś władcą świata, nie wiem, czy czymkolwiek. A wszystko to zaczęło się w momencie, kiedy on dał się zabić, a potem zmartwychwstał. To już potem w ogóle, jak sobie poczytacie Apokalipsę, jak tam to w ogóle przychodzi ten Jezus, to jest boss nad bossy, no, władca świata, koleś, który dysponuje armiami, które potem tłuką się z połową świata i wygrywają. Tak wszystko się zmieniło w tym momencie śmierci. Nawet jest taki, co do tego imienia Jezus, które potem no, jest takie no, cały czas czczone. Cały czas no, ten Jezus to jest, no to nie jest popierdółka, cytując Killera. Jest na przykład tutaj fragment pochodzący z Dziejów, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom pod ziemią żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Tak więc to jest coś. No. I cały czas się przejawia właśnie ten fragment, że w imię tego Jezusa demony się wypędza. Zresztą, no właśnie, skąd ja tak cały czas tak gadam? No, ciężko by w tej chwili, żeby nie zrozumiał człowiek, który na przykład jest tutaj na tym podcaście z czystej ciekawości i jest takim, powiedzmy, sceptykiem, słucha sobie tej Biblii, jak ja gadam czasami, albo po prostu trafił tutaj przez przypadek i jakimś cudem przesłuchał pół godziny i jeszcze się nie zanudził na śmierć. Otóż apostołowie potem w Biblii robili bardzo wiele dziwnych rzeczy. Właśnie chociażby chodzili nawracać ludzi, przy nawracaniu uzdrawiali, przy uzdrawianiu, nie wiem, wypędzali duchy, nie wiem, czy jak ktoś woli, nie wiem, leczyli epilepsję. No, jest pewna różnica między tym, ale żeby ją poznać, to trzeba trochę bardziej się w to wszystko zagłębić, ale no, no ogólnie wszystko to się działo przy tym imieniu Jezusa. Ten Jezus miał jakiś bardzo istotny wpływ na całą tą sytuację. Po to się to wszystko robi, dlatego że za każdym razem, dlaczego w ogóle to imię Jezusa ma taką wielką moc? No chociażby dlatego, że no, jeżeli wierzycie w to, co mówi Biblia, no to jest imię Władcy Świata, no to Władcy Świata się trochę tak jakby tą, no, szacunek oddaje. No ale patrząc też trochę z innej perspektywy, no to to imię jest dosyć fajne, dlatego że za każdym razem, jak dzieje się jakiś cud, no podchodzę do ciebie, dajmy na to, no, dlaczego w ogóle ono jest używane właśnie, dlaczego ono ma taką moc tak z punktu widzenia praktycznego? Jak ja do ciebie podejdę na przykład, całe życie miałeś chorą nogę i nie wiem, widzisz, że krew się leje cały czas, że no ja nie mogę chodzić i w ogóle pół nogi nie mam. Podchodzę do ciebie i mówię, w imię Jezusa nakazuję tej nodze się naprawić. Nagle widzisz, że ta noga jest naprawiona. To tak patrzysz, że coś ty właściwie zrobił i w ogóle kto to jest ten Jezus, że coś takiego właściwie się stało. Z punktu widzenia czysto praktycznego, dla zadania, które mieli apostołowie, a zadaniem apostołów właśnie było mówienie o Jezusie, co nie? To w momencie, kiedy takie rzeczy się działy podczas właśnie przy wsparciu tego imienia Jezus, czy nie wiem, chociażby nie wiem, jacyś ludzie byli właśnie leczeni z opętania, czy tam cały czas mówię padaczki, bo niektórzy uważają, że to samo. No, są leczeni, po prostu ludzie już więcej nie mają żadnych dziwnych ekscesów w swoim życiu i to wszystko się dzieje przy imieniu Jezusa. Jeżeli przyjdę do ciebie jakoś, nie wiem, no, opowiadam ci o nowej, fajnej religii, dajmy na to, nie wiem, Mahomet czy cokolwiek inny. Nie, dobra, nie, tylko wierzmy w Allaha albo wierzmy w, nie wiem, w Mitrę, wierzmy w, nie wiem, jakiegoś tam... Kurde, no, nie mam pomysłów. Nie wiem, w cokolwiek, latającego potwora spaghetti. Żeby człowiek w ogóle mógł faktycznie uwierzyć, że jesteś sobie kawałkiem sekty, która ma kilkudziesięciu członków, tam z górką kilkuset, może kilku tysięcy, ale to nie wiem, w jakiejś żydowskiej prowincji. Jak można uwierzyć takiemu facetowi, który przychodzi i mówi ci, no znam kolesia, który dał się zabić i teraz możesz zostać zbawiony tylko dlatego, że on ci tak mówi. To takie trochę mało wiarygodne, co nie? Dlatego właśnie, jak poczytacie na przykład Dzieje Apostolskie, czy nie wiem, czy jakieś tam, nie wiem, w listach chyba są wspomnienia jakieś, ale chyba raczej mało tych cudów. No w liście do Koryntian jest sporo rzeczy duchowych, ale takie, to jest takie dla bardziej ludzi, którzy już nie dziwią się dziwnymi rzeczami w Biblii. No ale w każdym razie, no, apostołowie chodzili po prostu, no i na przykład dosyć często zaczynali w jakimś mieście swoją karierę od tego, że poszli nad jakąś sadzawkę, zobaczyli kogoś, kto na przykład nie potrafi chodzić, podchodzi Piotr i mówi, nie mam żadnej kasy, którą mogę ci wrzucić żebraku, ale w imię Jezusa naprawiam ci nogi. I nagle koleś wstaje. No w tym momencie no, mają posłuch, co nie? Nie możecie mi powiedzieć, że nie mają dobrego posłuchu. Z punktu widzenia czysto praktycznego, to oprócz tego, że właśnie naprawili komuś nogę i właśnie uratowali człowieka przed spędzeniem całej reszty właśnie na żebrach przed miastem, no to byli niesamowicie skuteczni. No a jeszcze jak się powie, że to w imię Jezusa, no to co najmniej kilka osób, które to widzą, zada sobie przynajmniej w głowie pytanie, kim do cholery jest ten Jezus, że takie rzeczy dookoła niego się dzieją. To jest bardzo przydatne. I dlatego w Biblii naprawdę to jest bardzo fajne. Nie mówiąc o tym już tak bardziej z punktu widzenia duchowego, że jeżeli jesteś sobie jakimś dziwnym stworzonkiem, duchem i nagle słyszysz imię Jezus i wiesz, o którego Jezusa chodzi, no to co najmniej można powiedzieć, że trzęsiesz portkami, bo wiesz z jakim badasem właśnie masz do czynienia. Dlatego też na przykład imię Jezusa jest bardzo, bardzo, bardzo istotne podczas takich rzeczy właśnie jak egzorcyzmy. Nie mam zielonego pojęcia, jak wyglądają egzorcyzmy w kościele katolickim, ale słyszałem, że bardzo dużo czasu tam się poświęca, tam też Maryi. Tam dosyć dziwne rzeczy były, że według nich w 12, znaczy w apostołu, w Apokalipsie świętego Jana jest taki fragment, że Maryja ma 12 gwiazd nad głową i coś tam zdeptała węża, znaczy dziewica zdeptała węża, a wszyscy mówią, że dziewica to Maryja na pewno. I wiem, że ktoś mi opowiadał o tym, że w egzorcyzmach katolickich bardzo duży nacisk jest na to, że to Maryja wypędza demony. I ja nie wiem, jak to działa, bo ja nigdy nie próbowałem czegoś takiego, żeby siąść i wypędzać demony imieniem Maryi. Wiem natomiast, że działa wypędzanie demonów imieniem Jezusa. Na własne oczy to widziałem. I tutaj przychodzi ta część tej opowieści, którą mam nadzieję, że wszyscy, którzy się zmęczyli i mogliby mnie wziąć za wariata, to już nie słuchają. To mam taką szczerą nadzieję, że zostanę już zdrowy psychicznie i nikt mi nie stwierdzi jakiegoś szaleństwa. Tak więc będę gadał dalej. Moi drodzy, byłem ostatnio właśnie we Wrocławiu. Piękne miasto swoją drogą, cudowne tak pod względem architektonicznym. Podoba mi się po prostu to, że no poza tym wielkim Sky Towerem, to on wygląda bardzo dziwnie. Te kamienice macie ładne. Wrocławianie, drodzy. Na czymś takim to się nazywa Początek. Można sobie zresztą zobaczyć coś na stronie www.początek.org. To jest taka konferencja chrześcijańska. No, nie spodziewałem się po niej wiele tak naprawdę. Pojechałem, bo bardzo mnie prosił kolega, żebyśmy pojechali tak po prostu, bo ja tak świeżo trochę nawrócony, tak już, no dobra, nie świeżo, już dobry rok na razie jestem tym nawróconym. A nigdy nie byłem na konferencji chrześcijańskiej. Chciałem zobaczyć, jak młodzież taka protestancka się bawi. Tak mnie ciekawiło, co tam oni mogą wymyśleć. Swoją drogą, tam jak się potem dojechałem, to się okazało, że nie tylko protestanci tam są, jest kilka osób z kościoła katolickiego. Teraz na przykład będą takie rzeczy jak Festiwal Nadziei w sobotę, czyli jutro Festiwal Życia w Katowicach. I tam też jest duży odsetek też nie tylko protestantów, bo jakby byli sami protestanci, to podejrzewam, że połowa tego stadionu Legii na pewno nie była wypełniona, by tylko, nie wiem, jakiś taki mały odsetek. Katolików jest też dużo, więc jakby co, jakby ktoś mnie słuchał z kościoła katolickiego, szanuję wasz kościół jak najbardziej. No ale akurat pojechałem tam dlatego, że mnie poprosił kolega z kościoła akurat baptystów. Dobra, nieważne. Po prostu od samego wstępu tam się działy dziwne rzeczy. Takie dziwne, w sensie naprawdę dziwne. To nie były rzeczy, które da się wytłumaczyć momentami. Rozmawiałem z kolegą, który próbował mi to też wytłumaczyć tym, jak to się nazywa. Że byli tam wykształceni medycy, którzy tam są specjalizują się w manipulacji psychicznej i tak dalej, ale jak mu powiedziałem, stary, wiesz, że średnia wieku tam była to mniej więcej gimnazjum, liceum, trochę studiów, a prowadzący miał lat tam 30, najstarsza w ogóle osoba, jaka w ogóle tam była, to miała ze 50. No tak ogólnie, no, sami licealiści, studenci, coś takiego, więc stwierdził, no to albo mają naprawdę bardzo dobrych speców od manipulacji, albo coś dziwnego się tam działo. Dobra, do rzeczy. Na samym początku się wszystko zaczęło od tego, że w piątek, przyjechałem do Wrocławia sobie na godzinę tak, nie wiem, 15, posiedziałem sobie trochę z moimi znajomymi na rynku, oni mnie poprowadzali, a potem sobie poszedłem na godzinę 17 na to spotkanie, bo miało się tam zacząć ten początek, ten cała ta konferencja, tam nie wiem, jakieś modlitwy, wykłady, coś tam ogólnie, no, wszystko związane z Jezusem, co nie? Tak po prostu, żeby sobie posłuchać, co tam wariaci będą gadać. Powiem wam, że strasznie się bałem tego, co się tam będzie działo, bo jakoś tak zawsze mam jakiś taki, odrzuca mnie zawsze od jakichś, wiecie, grup duchowych, sekt czy coś takiego. No po prostu jakoś tak jestem ostrożny w stosunku do wszystkich ludzi, którzy mówią, że doświadczają jakichś cudownych rzeczy, co nie? Tak więc przyszedłem tam raczej z takim podejściem, zobaczymy, pożyjemy, może coś ciekawego, może faktycznie pojadę zobaczyć, co mi szkodzi. O godzinie 17 spotkałem się już z kumplem tam w okolicach, to był na księdza Stanisława Brzuski. No i tam wywiązała się jakaś dosyć ciekawa rozmowa, podczas której się pyta, że tam dlaczego ty cały czas tak siadasz na wszystkim, zimny ten beton, co nie? Ja tak mówię, że no wiesz, stary, nogę mam za krótką, tam pół centymetra łamane na 0,7 czy coś takiego. No i w każdym razie strasznie mnie kręgosłup boli, jak chodzę. To jest za mało, żeby leczyć operacyjnie, a za dużo, żeby po prostu kręgosłup. Po czym kolega mówi, ty poczekaj chwilę, daj mi moment. Okej, poczekam. Nagle on przyprowadza mi swojego znajomego z kapeli, bo oni tam grają na śpiewach, tam to się tam nazywa uwielbienie, w każdym razie no, tam śpiewają po prostu tam piosenki o Jezusie. No i do mnie mówi, czy mogę się o ciebie pomodlić, o twoją nogę? Tak mówi, tak, módl się spokojnie, chłopie, rób co chcesz. No co on do mnie tak 100% poważnie, ale teraz się chcę pomodlić, żeby Bóg cię uzdrowił. Tak przez chwilę się zastanowiłem, co ten kolega właśnie mi wciska. Patrzę na Kubę, tak na wszelki wypadek, tego znajomego, który przyszedł i powiedz mi, czy nie zaprowadziłeś mnie do jakiejś sekty? A ja, znaczy nie mówiłem mu tego głośno, ale takim wzrokiem patrzyłem. Ale mówię, dobra, okej, wiem, że w Biblii coś takiego było. Prowadź, rób co chcesz. Koleś mówi, no usiądź i wyprostuj te nogi, żebym je widział. Tak więc wyprostowałem, faktycznie moje pięty odstają tak w taki sposób, że nie mogłem je... że ciężko mi było je zrównać, co nie, bo one są różnych długości. Po czym kolega podchodzi i mówi, w imię Jezusa nakazuje ci nogo być zdrowa. No i wiecie, trochę śmieszne to było. Próbowałem się nie roześmiać. No do momentu, kiedy zobaczyłem, że pięty mam razem. To było dziwne dla mnie. Nie poczułem nic, to nie było jakieś takie, wiecie, magiczne dreszcze na całym ciele, tylko po prostu takie tak jakby po prostu ruszyłem tą nogą tak troszeczkę, bo mnie trochę, wiecie, no, po prostu ruszyłem tak z niewygody, po czym patrzę, no ty faktycznie, te pięty są razem, ten do mnie wstawaj i sprawdź. Wstaję, chodzę, sprawdzam i no jak Boga kocham ludzie. To minął od tego tydzień, dlatego właśnie musiałem się odciąć od tych wszystkich emocji, bo ja byłem tak zajarany, że głowa boli. Minął tydzień, a ja od tygodnia, ja nigdy nie mogłem stać w tramwaju długo. Tam mogłem wystać, nie wiem, 10-15 minut, zawsze się gibałem na lewo i prawo, zakładałem nogę na nogę, w każdym razie było tak niewygodnie, że głowa boli. Ja całą drogę potem z tamtego miejsca do centrum Wrocławia przestałem. Cały czas mogę chodzić. Nie muszę już się nigdzie poruszać na rowerze, bo zawsze poruszałem się na rowerze, dlatego że bardzo powoli i kiepsko mi się chodziło. A teraz tak jestem w stanie wszędzie dojść na piechotę, jest fajnie. No ale dobra, nieważne, to jest dopiero początek. W tej chwili no, podszedłem po prostu do tego wszystkiego w takim kontekście, że no dobra, jak dzieją się takie rzeczy, to ja sobie posłucham tych ludzi, co oni mówią. I jakiś spokojniejszy byłem na całą resztę konferencji. I w piątek to już było już tyle. Trochę tam się pośpiewaliśmy, pomodliliśmy. Najciekawsze rzeczy działy się w sobotę, bo w sobotę przyszedł człowiek, który był ze stwardnieniem rozsianym. Stwierdzono, że od 4 lat nie ma prawa chodzić, ale coś mu nie wyszło lekarzom, tak? Po czym było coś takiego, co miało takie dla mnie enigmatyczne znaczenie wcześniej, jak warsztaty z uzdrowienia. Tak więc na początku myślałem, że dobra, oleję to, bo tam na pewno będą jacyś wariaci i pójdę sobie tam na warsztaty z w jaki sposób skutecznie czytać Pismo Święte. Czyli właściwie myślałem, że to mi się przyda do prowadzenia tego podcastu, co nie? Tak bardziej będę bardziej taki analityczny, żeby nie skupiać się na moich doświadczeniach, ale bardziej na tym, co jest napisane w książce. Ale stwierdziłem po tym wszystkim, co się stało w piątek, że dobra, ja chcę to zobaczyć, co ci ludzie robią. Przy okazji była tam też moja koleżanka. Notabene pozdrawiam koleżankę, której nie będę wymieniał z imienia, żeby potem ludzie jej nie szukali w internetach. W każdym razie koleżanka miała dosyć niemiły przypadek zdrowotny. To znaczy ogólnie ona ma raka, czy też miała, nie mam pojęcia, na razie czekam na badanie. Modliliśmy się o to, ale czy Bóg to wysłuchał, no to ja nie mówię, że coś jest uzdrowione do momentu, aż nie dowiem się na badaniach. No ale to, co widziałem na pewno, to był fakt, że po prostu wytłumaczył nam człowiek, gdzie w Biblii jest napisane o tych wszystkich uzdrowieniach, jak to działa. No chociażby nawet cytując te fragmenty, które ja wam zacytowałem, no i fragment z końca Mateusza, że uczniowie ręce na ludzi kłaść będą, a ci będą uzdrowieni. Tak więc dobra, chcę to zobaczyć na żywo. Na samym początku było trochę takie dla mnie niemiłe trochę przedstawienie, bo to dziwnie było, że po prostu zaprosił na środek nas, żebyśmy się pomodlili o koleżankę, która mówiła, że ją szczęka bolała. Bałem się, że to jest człowiek podstawiony, co nie? I jakoś tak na razie podchodziłem do tego raczej z dystansem, ale potem powiedział, że podzielcie się na grupki i zapytajcie się, czy ktoś kogoś boli. No i tam akurat byliśmy ja i moja koleżanka, z którą przyjechałem. Tak więc stuprocentowy człowiek, którego na pewno nie podstawili. To mnie uspokoiło. W każdym razie na samym początku się trochę modliliśmy. Ja mam garba, którego na razie mi nie wyleczono. I po prostu to kwestia tego, ja się po prostu udam na rehabilitację. Ale właśnie była koleżanka, która spadła z wysokości. No i ona miała takie problemy, że nie mogła podnieść rąk. Bo ją bolały w momencie, kiedy podnosiła wyżej nad ramiona. I to było naprawdę coś najdziwniejsza rzecz, jaką chyba w życiu widziałem. Że po prostu podeszliśmy do niej, no i tam modlimy się, żeby plecy właśnie koleżanki się naprawiły. Kładę ręce na jej plecach i mówię tak trochę, też już z przekonaniem trochę większym, że w imię Jezusa nakazuję tym kościom się z powrotem zrosnąć. Z powrotem ustawić tak, jak trzeba. I powiem szczerze, że naprawdę to była najdziwniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem, ale poczułem, że coś, że łopatka jej weszła z powrotem. To było takie dziwne. W każdym razie mówię, Paulina, podnieś ręce. Ona no, podnosi ręce, patrzy, o Jezu, wyżej podnoszę, wyżej. Pytam się, a możesz podnieść jeszcze wyżej? No nie, no już wyżej nie mogę, no to modlimy się jeszcze raz. I dalej modliliśmy się jeszcze raz, żeby to wszystko już się naprawiło tak do pełnego uzdrowienia, po to, żeby już nie było czegoś takiego, że ją coś boli, jak podnosi ręce. Chwilę później znowu podniosła jeszcze wyżej. Pomodliliśmy się jeszcze raz, bo ustanowiliśmy sobie za cel, że skoro już takie rzeczy się dzieją, to będziemy się modlić do momentu, aż Bóg pozwoli klasnąć rękami nad głową. I na samym końcu udało się, bo klasnęła. Nie wiem na razie, jak tam z... Nie wiem, mówię, ja jestem cholernym sceptykiem. Ludzie, nie ma na świecie większego sceptyka ode mnie, rozumiecie? I ja, żeby to wszystko zrobić, żeby uwierzyć, że mam nogę zdrową, to ja muszę w końcu kiedyś, nie wiem jeszcze, w najbliższym czasie po prostu idę się wybrać na rentgen. Koleżankę też chcę zobaczyć na rentgenie, bo inaczej po prostu ciężko mi mówić takie o ludzie, Bóg uzdrowił moją koleżankę. No ja widzę, jedyne co widzę na pewno, to to, że jej nie boli jak podnosi ręce, ale chcę zobaczyć rentgen i usłyszeć od jakiegoś lekarza, ona jest zdrowa i wtedy dopiero będę mógł mówić, że ona jest zdrowa. Ale po prostu podniosła ręce i jej nie bolały. Dalej różne rzeczy się działy. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, co się tam działo, no były śpiewy, były dziwne rzeczy. Ale koniec końców jeszcze stała się ostatnia rzecz, która naprawdę mnie najbardziej zdziwiła. Powiem wam szczerze, ja się dużo modlę do Boga. Ogólnie ja miałem dosyć dużo historii. Widziałem na przykład obraz, który był nawiedzony, znaczy nawiedzony, on był opętany. Kobita bardzo długo modliła się do obrazu, traktowała go jak coś takiego i go nienawidziłem tego obrazu. Po prostu raz u niej byłem, nigdy więcej do niej już potem nie chciałem wracać, jak zobaczyłem, co właściwie w nim siedzi, ale myślałem, że zawsze mi się przewidziało i jakoś tak zawsze byłem, ja nie byłem bardzo duchowy, że tak powiem. Ja nigdy nie wierzyłem, że jest coś takiego jak opętanie. Zawsze tłumaczyłem sobie, że to jest po prostu coś, co kiedyś nazywano padaczką. Znaczy, kiedyś nazywano opętanie, to teraz jest padaczką. Ale do momentu to wszystko trwało, do momentu, aż moja koleżanka właśnie się tak jakby... No, ja się modliłem i tak myślę, Boże, słuchaj, no masz... Ja się trochę bałem tego opętania, nie wiedziałem w końcu, czy te duchy istnieją, czy nie. Zawsze starałem się, żebym się trzymał od nich jak najdalej. Jak najdalej, żebym po prostu nie miał takiego strachu, że coś mi tknie. Ale no jak widziałem to twoje uleczenie, jak dotykałem ludzi rękami, a oni się leczyli, to ja jestem gotowy na to, żebyś ty mnie posłał gdziekolwiek ci się żywnie podoba. Tak sobie po prostu pomodliłem się z koleżanką stojącą obok. No i nagle tam potem tego nie skojarzyłem, ale nagle podszedł do mojej koleżanki jakiś chłopak i mówi tam, chodź na chwilę ze mną, tam, mogę na chwilę cię na bok, bo tak porozmawiać, pogadać. No i cały czas kurczowo jakoś jej trzymałem, bo bałem się wypuszczać z rąk po prostu, żeby jej się nic nie stało, ale stwierdziłem, no dobra, na 5 minut przecież się nie zgubi. No to poszedłem sobie kupić babeczkę, coś tam zjadłem, po czym nagle się zorientowałem, kurde, nie ma już z dobre 10-15 minut, a dosyć długo, no ja się o nią martwię, tak, więc zacząłem jej szukać. Koniec końców dowiedziałem się, że gdzieś tam chyba poszła do pokoju modlitewnego. Tam się ludzie po prostu modlili, kto chciał na chwilę po prostu tak w ciszy pogadać z Bogiem, miał prawo. Więc sobie poszedłem do niej i nagle widzę piątka ludzi dookoła niej. Jacyś tam, po prostu widziałem ich kilku wcześniej. I jedna dziewczyna, która śpiewała w tym zespole, na wokalu siedziała. No i tam patrzę, że oni się o nią modlą. Za nią jest jakieś krzesło, więc się bałem, nie wiem co oni ćwiczą, nie wiem, padanie w duchu czy coś takiego, jakieś takie pierdoły, takie... Tak niesamowicie jakoś tak bałem się tego, co oni tam robią, że jakoś tak... Bałem się, że trzeba będzie ją zaraz stamtąd wyciągać. Ale słowa ich jakoś tak były trochę inne, bo mówili, że masz odejść, że kogoś mają wywalać. Nie, naprawdę nie potrwało długo, ja natychmiast wlazłem do środka, widziałem, że oni mnie widzą, ale jakoś tak się nie przejęli mną. Usiadłem z tyłu na jakimś krzesełku i przysłuchiwałem się temu, co mówią. A oni przez najbliższe pół godziny wyrzucali z niej demony. Jakkolwiek głupio to brzmi. Wiecie, Boże, wierzcie mi, że naprawdę ja nienawidzę mówić takich rzeczy. Ale stwierdziłem, że jak coś takiego się dzieje, to muszę o tym powiedzieć, bo mnie szlak trafi, jak nie powiem. Potem, no na początku się bałem do nich podchodzić, ale potem stwierdziłem, że jak to wszystko się działo, jak się modliłem dookoła, jak leczyli, to i demona się już nie boję, jeżeli Jezus jest ze mną. Tak więc podszedłem do nich, pytam się, czy mogę jakoś pomóc, jak najbardziej, usiądź się, módl z nami. Modlili się różnie. Tam był jeden taki prowadzący, który to wszystko jakoś tak ogarniał, więc się modlił. Na początku jednego demona wywalił, potem chwila przerwy, żeby wytłumaczyć wszystko, co się stało właśnie w Paulinie, żeby się nie martwiła. W końcu się skończyło na tym, że dziwne rzeczy się z nią działy. Ludzie, po prostu ona siedziała i drapała się w kolana do krwi wręcz. To było dla mnie po prostu straszne. Ja po prostu się bałem do samego końca, czy po prostu nie zostawić tego wszystkiego w cholerę, nie zabrać ją stamtąd i uciekać jak najdalej, ale po prostu miałem jakieś takie poczucie we wnętrzu, że trzeba przynajmniej poczekać do końca, żeby jak coś się dzieje, żeby tylko nie przerywać. No ale się modliliśmy dalej. No i kładłem na nią ręce, momentami modliłem się językami, prosiłem, żeby Bóg jak najszybciej to skończył, żeby to nie trwało za długo. To było niesamowite. Nie, naprawdę nie polecam nikomu, jeżeli ktokolwiek chce Jeżeli ktokolwiek stwierdzi, ale to będzie zajebiste, chcę znaleźć jakiegoś opętanego, nie, nie, odradzam wam, jak najdalej się od tego trzymajcie, bo to jest coś, co jest złe. To nie jest, w najmniejszym stopniu tego nikomu nie polecam, ale jak coś takiego się zdarzy, to już przynajmniej mam takie przeczucie, że jeżeli coś takiego się zdarzy, to przynajmniej będę wiedział, co wtedy robić. To jest niesamowite zresztą, jak Bóg używa, bo ja naprawdę zawsze się bałem tego, panicznie się bałem w ogóle jakichkolwiek tam podchodzenia do czegoś takiego jak duch. Byłem strasznym sceptykiem, byłem zabójczym wręcz pragmatykiem, jeżeli chodzi o, znaczy logikiem też. Jeżeli chodzi o, wiecie, dochodzenie do wszystkiego logicznym, jak ktoś mi mówił, że no objawił mi się Bóg i mi coś powiedział, to pukałem się pierwszy w czoło, ale po tym, co wszystkie widziałem, to po prostu już powoli wszystkie moje logiczne części ciała już powoli odchodzą dalej. Znaczy, no dalej jestem logiczny, dalej jak czytam Biblię, to bardziej logicznie, ale już przynajmniej poszerzyło mi się takie poczucie, że coś jest jednak poza tym, że jest logicznie działający świat. No dobra. No ale co dalej z tym wszystkim? Muszę wam powiedzieć, że na sam koniec jeszcze taka jedna dosyć rzecz, która mi rzuciła się w oczy i potem jeszcze jedna rzecz się zdarzyła, jak wróciłem do domu. Znaczy na samym początku, no to potem już jak to wszystko się skończyło, to Paulina powiedziała, że czuje się jakby dostała wiaderko lodów. Ucieszyła się po prostu jak dziecko. Notabene następnego dnia, jak już wszystko już było, to było takie ostatnie nabożeństwo, to przed tym nabożeństwem i kupiliśmy z chłopakami wiaderko lodów po prostu, bo to był nadmiar emocji. Jestem świadomy, że to był dla niej nadmiar emocji dla niej, ale dziewczyna nagle stwierdziła, że ona musi się nawrócić, bo ona, jedyny sposób właśnie ochrony przed tym wszystkim to jest to, żeby ona miała przy sobie Jezusa. Tak więc się nawróciła, tańczyła potem, wcześniej się bała w ogóle modlitw, tańczyć, znaczy coś tam, wiecie, mruczała, podśpiewywała, ale dla niej to było obce i straszne. Potem widziałem, że po prostu śmieje się i cieszy prawdziwą radością. No ale koniec końców jeszcze potem na przykład widziałem, że ją boli noga, więc się pytałem, że czy co się z tobie stało. No potem patrzę na to kolano pokrwawione z pazurów, mówię, czy mógłbym się o ciebie pomodlić teraz. Pomodliłem się i po prostu pod moją ręką nagle czerwona, krwawiące strób zasklepił się. Także nie było śladu po nim. Znaczy to wyglądało trochę tak, jak z otwartej rany nagle się zrobiło ukąszenie komara. Wyglądało takie wybrzuszenie jak po ukąszeniu komara. Już potem zapytałem, czy boli ją dalej noga, powiedziała, że już tylko leciutko szczypie, więc stwierdziłem, że to już wystarczy. Już bałem się po prostu dotykać dalej. No ale po prostu działy się dziwne rzeczy, takie dziwne. Potem wróciłem do domu jeszcze, żeby było śmiesznie. Następnego dnia po prostu zacząłem bardziej czytać Biblię, szukać wszystkiego, co właściwie widziałem wcześniej. No i nie mogłem się już powstrzymać dalej, że jak widziałem, co Bóg potrafi robić, to ja już się nie bałem niczego już. Potem podeszła do mnie na przykład, pamiętam, kłóciły się moja babcia i prababcia, swoją drogą prababcia lat 98, rocznik 16. No i prababcia narzeka na wzrok, że ma zaćmę, że nic nie widzi, co nie? No i tam, wiecie, tam słyszę, jak się babcia, znaczy jej córka nie mówi, że nie, masz 97 lat, już tam tego się nie da uleczyć w ogóle, że nie będą cię operować kobieto w takim wieku i tak dalej. Więc to było dosyć, no takie, ja czułem, że ja muszę tam iść i przynajmniej je rozdzielić. Tak więc babcia Ela sobie poszła, a ja sobie nagle podchodzę do mojej drugiej babci i pytam się, babciu, przeszkadza ci ten wzrok? Tak, wnusiu, przeszkadza mi, wiadomo, nic nie widzę. No i w tym momencie taki trochę 98-letni, trochę jeszcze dopowiadanie, wiadomo, że kobieta w takim wieku dużo mówi. A pytam się, a mogę się o ciebie pomodlić? Bo Bóg ci może to uleczyć. Ona, tak, módl się, synku. Ale ja nauczyłem doświadczeniem, ale teraz chcę się pomodlić. Więc, no dobrze, teraz może być, wnusiu, jak najbardziej. Jak mi to Bóg uleczy, to po prostu będę się cieszyć jak dziecko. Takie, wiecie, powiedziane bardziej innym językiem, bo babcia trochę z mazowieckiej, podwarszawskiej wsi, bardzo dalekiej, więc ona ma taki bardzo fajny, taki, wiecie, nieważne, ona ma fajny akcent. No i w każdym razie się modlę, w imię Jezusa każę tej zaćmie odejść, zostawić ją w spokoju, żeby, no wiecie, no, wiem, znam motywację, wiem, że Bóg potrafi to zrobić, po czym nagle babcia mówi, że jak zabrałem ręce, że jaśnie się je zrobiło. Potem mówię, że a która godzina jest, babciu, na zegarku? Ona tak patrzy, no jest za 15:06. Tak patrzę, bez okularów to powiedziałaś. No tak, jaśniej mi się zrobiło. Zresztą Bawiłem się jak dziecko. Cieszyłem się po prostu jak dziecko, które dostało taty lizaka. Mój tata, właśnie mojej prababci, uzdrowił wzrok w wieku 98 lat i od 2 dni, jak z nią rozmawiam, zawsze mi się uśmiecha i mówi, że cały czas jest to samo. Moja noga też cały czas jest na miejscu. I w ogóle, wiecie, ja nienawidzę tego. Takie, to brzmi strasznie, jak ktoś łaci trochę po kościołach i wie, o co chodzi. To jest jedno stwierdzenie, które po prostu jest tak oklepane, tak przerażająco po prostu wyzute z treści, że aż głowa boli, no ale... Ale na zakończenie tego wszystkiego to chciałem powiedzieć tylko jedno. Takie jedno, czyste, z całego serca dla wszystkich, którzy usłyszeli. Po prostu chwała Panu, chwała Jezusowi i chwała Bogu za to, że ta religia się sprawdza. To nie jest nawet religia, to jest po prostu, to jest, kurde, coś więcej. To jest... Wiem, że jestem w internecie, że nikt mi nie będzie wierzył, ale jak ktokolwiek do mnie kiedyś przyjdzie, mogę, czasami spotykam się z grupą warszawską w soboty, jak ktoś kiedyś po prostu mnie spotka i będzie miał przy okazji wariograf i sobie sprawdzi, nie, nawet możecie sobie cały ten mój podcast prześledzić wykrywaczem kłamstw, to ja po prostu... Jezus kazał nie przysięgać, żeby mowa była prosta, tak, tak i nie, nie. Więc mówię wam, że tak, to co mówię, to jest prawda. Chwała Panu. No i tak do widzenia, nie mam pojęcia, kiedy będzie następny odcinek, ale nawet nie wiem, o czym będę mówił. Ja po prostu naprawdę w ostatnim czasie ja widzę, że tak bardzo mało wiem, tak bardzo jestem teoretycznym chrześcijaninem. Ostatnimi czasy dopiero zaczęły się dziać rzeczy, które mi pokazują prawdę, że chrześcijaństwo to jest trochę więcej niż kawałek książki. Znaczy wiedziałem o tym już wcześniej, ale wiedzieć, że jest coś takiego jak bomba atomowa, a zobaczyć coś takiego jak bomba atomowa, to są dwie różne rzeczy. Tak więc, słuchajcie ludzie, ja wiem, że to jest głupie, ale takie niecodzienne, ale weźcie, wierzcie w tego Boga. Tak, czytajcie tą książkę z takim przeświadczeniem, że to jest coś więcej niż kawałek papieru. Że to nie jest tylko i wyłącznie jakiś, nie wiem, spis podań i legend, które sobie wymyślili Żydzi. Za dużo rzeczy po prostu dookoła tej książki jest dziwnych. No i w ogóle, następny odcinek będę czytał, jak powiem wam, jak czytać Biblię. To jest dobre. To jest po prostu, w jaki sposób mieć zamiłowanie takie, żeby przeczytać Biblię całą, od dechy do dechy. Tak, żeby się nie zabić, bo jak się czyta ją od początku do końca, to ja po prostu wam ręczę, że jak dojdziecie do Księgi Liczb, to zdechniecie po prostu z nudów. Dobra, ja nie wiem, co jeszcze dodać. Naprawdę, powiedziałem za dużo, zbliżam się do godziny. Kto mnie wytrzymał, naprawdę? Naprawdę dobrzy jesteście ci, którzy mnie wysłuchaliście do końca. Co tu jeszcze dodać? Chwała Panu. Naprawdę. Jest wielki i działa. Na razie.